otworzymy Ewangelię Mateusza. Dzisiaj będziemy czytali z 6 rozdziału. Ewangelię Mateusza, 6. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 1 wiersza. Przypominam, że jesteśmy w tym fragmencie, w którym Pan Jezus uczy uczniów i innych, którzy tam byli zgromadzeni w tym miejscu, jakie są jego oczekiwania w stosunku do obywateli jego królestwa. Czego on jako król i Bóg, jako ten, który jest nad całym tym królestwem, którego to jest królestwo, oczekuje od obywateli królestwa, którzy są nie tylko jakoś formalnie związani z tym królestwem, ale są też i częścią jego rodziny. Są częścią tego jego najbliższego kręgu, tak, do którego on ich powołał, zaprosił, w którym się narodzili. Bo tak jak Mateusz na początku swojej Ewangelii pokazuje, ludzie się rodzą w Bożym Królestwie. Nie są tam zapisywani w jakiś sposób formalny, oni się tam muszą narodzić, żeby się zidentyfikować z królem, z jego rodziną. I do końca 5 rozdziału mieliśmy jakby pierwszą część tego nauczania i to była cała seria różnych fragmentów, jeśli tak można powiedzieć, po kilka wierszy, które to fragmenty Pan Jezus rozpoczynał od takiego stwierdzenia: słyszeliście, że powiedziano coś tam, a ja wam powiadam. Tak? Była cała taka seria i w tej serii Pan Jezus używał różnych przykładów, różnych sytuacji życiowych, żeby wskazać, tak jak powiedzieliśmy, głównie na to, iż relacje w królestwie, te wewnętrzne relacje między obywatelami królestwa a Bogiem i między obywatelami królestwa a innymi obywatelami królestwa są tym, na co on kładzie nacisk. Nie jest nacisk w jego królestwie położony na wykonywanie czegoś. Tak, wykonywanie jest ważne, tak, czyny mają wielkie znaczenie, natomiast zaczyna się kontakt z Bożym Królestwem od nawiązania relacji z Bogiem i utrzymuje się ten kontakt poprzez to, że mamy tą relację, że dbamy o naszą relację z Bogiem, a czyny są tego zewnętrznym wyrazem. I w różny sposób to było przez Pana Jezusa przedstawione. Taką kulminacją tego jest właśnie koniec 5 rozdziału, kiedy Pan Jezus mówi, tak jak ostatnio żeśmy o tym tutaj słyszeli, iż oczekuje doskonałości. Tak, oczekuje doskonałości i ta doskonałość wyraża się w czymś, co jest dla naszej grzesznej natury absolutnie ekstremalnym wyzwaniem, czyli aby miłować, życzyć dobrze swojemu nieprzyjacielowi. Tak jak życzymy naturalnie dobrze sobie i chcemy dla nas tego, co najlepsze, tak powinniśmy to czynić odnośnie naszych nieprzyjaciół. Do tego nas wzywa, tego od nas oczekuje Bóg i Król. A od 6 rozdziału Pan Jezus przechodzi do drugiej, można powiedzieć, serii i przeczytamy zaraz wiersze od 1 aż do 21, ponieważ one stanowią jakby taką kolejną część tutaj w tym kazaniu na górze, w której przewija się pewna myśl, pewien wątek i powtarzają się też pewne zwroty. Więc to zawsze jest dla nas wskazówką. Jeżeli mamy jakiś fragment Biblii, gdzie powtarza się jakiś zwrot, gdzie mamy jakieś wyrażenie, które jest jakimś wspólnym mianownikiem dla danego fragmentu, to nam coś pokazuje. Przede wszystkim pokazuje, że te części są jakoś ze sobą powiązane, ale też wskazuje na jakąś główną myśl, na jakiś główny wątek w danym fragmencie. Więc przeczytajmy. 6 rozdział Ewangelia Mateusza od 1 wiersza. Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę, powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, ojciec wasz, czego potrzebujecie przedtem, zanim go poprosicie. A wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jakie my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jako budnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Tak jak powiedziałem, cały ten fragment jest w pewien sposób powiązany wewnętrznie. I kolejne nasze spotkanie, jeśli Bóg da dotrwać do kolejnego czasu, jak będziemy mogli się spotkać, to poświęcimy bardziej na tą kwestię modlitwy, bo też nie jest przypadkowe oczywiście, że ta modlitwa pańska tutaj jest umieszczona w tym kontekście. Czemuś to ma służyć, jakieś to ma powiązania tutaj wewnętrzne z tym fragmentem. Natomiast ciekaw jestem, czy zauważyliście, jaki refren, jaki wątek pojawia się tutaj w całym tym fragmencie. Jak? Coś w ukryciu, tak, to jest coś, tak, jakaś nagroda, jakaś zapłata, tak, jakiś skarb. Generalnie tutaj, kiedy czytamy ten fragment, to widzimy, że mamy jakby kontrast, możemy powiedzieć kontrast dotyczący dwóch elementów. Pierwsze to jest niebo i ziemia, tak, ludzie i ojciec, który jest w ukryciu. I ten kontrast dotyczy jakiegoś zysku, tak? Jakiejś zapłaty, jakiejś odpłaty. Czegoś, co w tym podsumowaniu tego fragmentu, w 21 wierszu, Pan Jezus nazywa wręcz skarbem. I dookoła tego tutaj ta myśl krąży. Moglibyśmy postawić takie pytania tutaj odnośnie tego fragmentu, na które każdy z nas jakby mógłby odpowiedzieć, tak? Od czego, skąd spodziewasz się odpłaty? Gdzie spodziewasz się zysku w tym świecie? Gdzie jest, na jaką nagrodę jest skierowany twój wzrok? To wszystko tutaj Pan Jezus pokazuje, używając przykładów z codziennego życia tych ludzi. Mówi o modlitwie, mówi o poście, mówi o jałmużnie i używa tych przykładów, żeby przekazać jakąś prawdę odnośnie znowu dzieci swojego królestwa. Czego oczekuje od swojego królestwa? I mówiąc tak najprościej, w taki najogólniejszy sposób, Pan Jezus tutaj mówi, że ci, którzy są w Jego królestwie, od nich Bóg oczekuje, że oni będą inwestowali w sprawy Jego Królestwa. Po prostu. Tam, gdzie mówimy o jakiejś odpłacie, gdzie mówimy o jakiejś nagrodzie, gdzie mówimy o jakimś skarbie. To są rzeczy, które byśmy mogli tak z grubsza nazwać inwestowaniem, prawda? My coś robimy, inwestowanie polega na tym, że coś robimy i w domyśle coś poświęcamy w danym momencie, czyli nie zużywamy czegoś, ale ograniczamy się w jakiś sposób, poświęcamy coś, żeby gdzieś coś odłożyć i to coś w przyszłości ma przynieść nam zysk. Tak? Na tym polega w takim największym uproszczeniu wszelkie inwestowanie. I o tym tutaj Pan Jezus mówi, że ludzie robią coś i oczekują, że to przyniesie im jakiś po prostu zysk. Gdzieś tam kiedyś od kogoś. I nacisk, który Pan Jezus tutaj kładzie, jest położony na to, że nasze wysiłki inwestycyjne jako ludzi powinny być nakierowane na Jego Królestwo. I to jest takim bardzo dobrym, taką bardzo dobrą diagnostyką, tak? Ponieważ no, gdzie człowiek inwestuje, to jest generalnie tym zainteresowany. Tak? Stąd to podsumowanie w 21 wierszu, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Więc Pan Jezus mówi tutaj tak. Człowiek, słuchajcie, będzie skoncentrowany na tym, w co inwestuje. Tak? I dlatego będzie gotów wiele poświęcić, wiele znieść, ponieważ wie, że czeka go jakaś nagroda. Wie, że czeka go jakaś odpłata. I można by powiedzieć, że no, ale to wiecie, to jest takie niskie, tak? To jest takie, to nie są wzniosłe uczucia robić coś, żeby otrzymać odpłatę. Przecież my nie powinniśmy służyć Bogu, bo się spodziewamy nagrody, tak? My nie powinniśmy służyć Bogu, bo oczekujemy odpłaty od Boga za to. No my nie powinniśmy żyć chrześcijańskim życiem, ponieważ to przyniesie nam jakiś zysk. Tak, może i nie powinniśmy, ale człowiek po prostu tak działa. Człowiek po prostu w ten sposób funkcjonuje. I co więcej, tak, Bóg nas w taki sposób stworzył i w taki sposób nas zbudował, że mamy zdolność logicznego myślenia, mamy zdolność przewidywania, mamy zdolność planowania, mamy zdolność liczenia i te wszystkie zdolności sprawiają, że to, co czynimy teraz, potrafimy przewidzieć, jakie będą tego skutki i jaki rezultat i jaki zysk z tego, co czynię dzisiaj, nam przyniesie to w przyszłości. I słuchajcie, nie ma w tym nic złego. Nigdzie w Biblii nie jest potępione to, że my myślimy o przyszłości, planujemy w jakiś sposób i patrząc na rezultaty i na skutki podejmujemy decyzje odnośnie dzisiejszego czasu. Po prostu to wynika z naszych naturalnych możliwości, zdolności, którymi zostaliśmy przez Boga obdarzeni. Więc Bóg po prostu wykorzystuje to, ten naturalny mechanizm, tylko ukierunkowuje go tam, gdzie on powinien być zakotwiczony. I po prostu mówi, słuchaj, ty bądź jako obywatel mojego królestwa, ty bądź mądry, tak? Ty myśl, gdzie jest to, w co warto zainwestować. Ty żyj świadomym życiem. Ty nie koncentruj się na tym, co możesz otrzymać tu i teraz od ludzi, w tych ziemskich sprawach. Ty skoncentruj się na tym, co możesz otrzymać od Boga. Po prostu bądź mądry. Żyj rozsądnie. Patrz logicznie. Oczywiście znowu poprzeczka tu jest bardzo wysoko postawiona wbrew pozorom. Dlatego, że tak jak nawet wspominaliśmy na poprzedniej godzinie, bardzo trudno jest człowiekowi który żyje w tym fizycznym, materialnym świecie, skoncentrować się na sprawach duchowych, na sprawach wiecznych. To jest naprawdę bardzo trudno. Znaczy, no, ja wiem, że mi jest bardzo trudno, ale chyba nie jestem jakimś wyjątkiem, tak? Z tego, co rozmawiam z ludźmi, znam ludzi, to po prostu to jest bardzo trudne postawić sprawy duchowe nad sprawami, które dotyczą naszego ziemskiego życia. I nie wynika to nawet z tego, że człowiek jest w jakiś szczególny sposób, no są różne jednostki, tak, ale w jakiś szczególny sposób chciwy, czy skąpy, czy coś. Po prostu życie, w cudzysłowie, wymusza, tak, nasze ciągłe koncentrowanie się na tych codziennych sprawach. I bardzo trudne jest oderwać się od tego. I naturalną konsekwencją tego, że koncentrujemy się na tych codziennych sprawach, jest takie organizowanie sobie życia, żeby te nasze codzienne sprawy ułatwić, rozwiązać, zapobiec ewentualnym komplikacjom na przyszłość, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Bóg jako od dzieci swoich, od obywateli Jego Królestwa, wymaga czegoś innego. Wymaga tego, żebyśmy my priorytetowo traktowali sprawy Jego Królestwa. Sprawy Jego świata. Sprawy nieba. Tak jak tutaj to jest, bo to jest też jeden z tych kontrastów tutaj, tak? Coś, co jest w niebie i ludzie, którzy są na ziemi. Coś, co się dzieje tam, czego my nie widzimy, stąd to ukrycie, tak? Ojciec, który widzi w ukryciu, nie dla ludzi, nie żeby pokazać. No a dlaczego chcemy pokazać ludziom? No bo to jest jakiś zysk, tak, z tego. Czasami może nawet niematerialny, ale zawsze jakiś ziemski zysk. Pan Jezus mówi, nie, ja oczekuję od was, że priorytetowo będziecie traktowali sprawy mojego królestwa. Bo tam jest realna nagroda. Bo tam jest to, co ma realną wartość. Tam jest to, co naprawdę przyniesie wam zysk. I w tym wszystkim Pan Jezus po prostu odnosi się do tego naturalnego mechanizmu, o którym mówił w 21 wierszu. Tam, gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. To jest coś, co jest wbudowane w człowieku. To, co jest dla niego cenne, to, co jest dla niego ważne, to, co ma dla niego najwyższy priorytet w danym momencie, na tym on będzie po prostu się koncentrował. Ku temu będą jego uczucia podążały, ku temu jego wysiłki będą podążały, ku temu jego zasoby materialne będą podążały, jego myśli, wszystko. To będzie po prostu w centrum jego uwagi. To, co on nazywa tym swoim skarbem. To jest coś, co będzie jego życie dookoła tego będzie się obracało. I Pan Jezus mówi, ten wasz skarb, to ta wasza odpłata, ta wasza nagroda musi być w niebie. Tam, gdzie jest Ojciec, tam, gdzie jest moje królestwo, tam, gdzie nikt nie widzi. Bo wiele razy też mamy odniesienie do Bożego Królestwa w Nowym Testamencie, słuchajcie, jako do czegoś, co nie jest materialne. I o tym też mówiliśmy na początku, tak? Że to Królestwo Boże to nie jest królestwo z tego świata, jak mówił Pan Jezus. W Nowym Testamencie czytamy, że Królestwo Boże to nie pokarm i napój, czyli no nie te fizyczne rzeczy, tak? Ale sprawiedliwość, radość, pokój w Duchu Świętym. To jest to Królestwo. To jest to, w co my mamy inwestować. To jest to, ku czemu nasze wysiłki jako Bożych dzieci mają podążać. Pan Jezus tutaj używa tych trzech sfer życia człowieka, żeby pokazać ten kontrast. Mówi o jałmużnie, tak, w wierszach od 1 do 4. Mówi, gdy dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach, na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. Tak, jeśli człowiek czyni coś na pokaz, to po prostu no, to uznanie dostaje, sprawa jest załatwiona. Koniec. Jeśli czynisz coś dla ludzi, od ludzi dostaniesz nagrodę. Jeśli czynisz coś, żeby otrzymać z tego jakiś zysk tutaj na tej ziemi, to jest całkiem możliwe, że ten zysk otrzymasz. Oczywiście gwarancji też nigdy nie ma, ale zawsze coś tam, jak to się mówi, skapnie, tak? Ale nastawienie powinno być raczej takie, gdy dajesz jałmużnę, trzeci wiersz, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja, aby jałmużna twoja była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Innymi słowy, po prostu zrób to, co masz zrobić przed Bogiem. To samo dotyczy modlitwy, tak? W wierszach od 5 do 8. Gdy się modlisz, 6 wiersz mówi, wejdź do komory swojej, zamknąwszy drzwi z sobą, módl się do ojca swego, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Modlisz się do Boga, nie dla ludzi. Rozmawiasz z Bogiem. Czy to oznacza, że modlitwa na przykład w zgromadzeniu, tak jak tutaj mamy, jest czymś złym? Nie, oczywiście, że nie, tak? Bo Nowy Testament mówi, że mamy się modlić i to jest dobra rzecz, kiedy się modlimy w zgromadzeniu. Ale nawet jeżeli się modlimy w zgromadzeniu, my rozmawiamy z Bogiem, tak? Mówimy do Boga. Tak, nasza modlitwa jest świadectwem dla innych ludzi, może być zbudowaniem dla innych ludzi, może być nauką dla innych ludzi. To wszystko prawda, ale to jest efekt uboczny. To jest modlitwa, zawsze to jestem ja do Boga. Nawet jeżeli to jest modlitwa głośna, nawet jeżeli to jest modlitwa publiczna. I jako trzeciego przykładu używa postu, tak? Coś, co też było używane w tamtych czasach jako taka pokazówka przed ludźmi po prostu. O, ja poszczę. Pan Jezus mówi, 17 wiersz, ale ty, gdy pościsz, namaź głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, ale ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Słuchajcie, wszędzie tutaj mamy ten element, tak? Odpłaci tobie, odpłaci tobie. I Pan Jezus tego nie kryje. Nigdzie Biblia nie kryje, słuchajcie, że koncentrowanie się na Bożych sprawach niesie ze sobą nagrodę. No przecież nawet w niebie mamy obiecaną nagrodę, tak? Więc nie ma w tym nic złego. Apostoł Paweł pisze, zdążam do celu, do czego w niebie? Do nagrody, tak? W niebie. Po ten wieniec. Naprawdę nie ma w tym nic złego, jeżeli człowiek nastawia się na nagrodę od Boga. To jest nasz naturalny tryb życia. Bo Pan Jezus wie, Bóg wie, że to nam pomoże, według tego 21 wiersza, to nam pomoże lepiej Jemu służyć. Lepiej się na nim skoncentrować. Człowiek jest takim stworzeniem, które musi mieć jakiś cel, tak? Jakiś sens, do czegoś dążyć. Nie jest stworzeniem, które po prostu coś robi, bo robi. I jest zadowolone, tak? Nie, i to wynika bezpośrednio też z tego, że jesteśmy podobni do Boga jako stworzenie. Bóg też ma cel. Bóg też w swoich wysiłkach, w swoich działaniach nie robi rzeczy tak, bo robi, tak? O, to może dzisiaj zrobimy to, albo jutro zrobimy to. Nie, widzimy, w Bożych działaniach jest cel, jest sens i jest też w pewnym sensie nagroda, bo Bóg wszystko czyni dla swojej co? Chwały, tak. Słuchajcie, to jest Boży mechanizm, tak? Boże działania są nagradzane w pewnym sensie chwałą dla Boga. To jest coś, czego on pragnie, to jest coś, ku czemu on zdąża. Więc nie ma niczego dziwnego, że wbudował w nas ten sam mechanizm. I człowiek, który żyje świadomie z Bogiem, powinien być tego świadomy i żyć według tego mechanizmu. Ja lepiej funkcjonuję, jeśli mam jakiś cel, jakąś nagrodę. Spodziewam się jakiegoś zysku. To jest naturalny mechanizm, jeszcze raz powtórzę. To jest coś, co jest zbudowane i podkreślone tutaj przez Pana Jezusa. Podstawowa kwestia, gdzie ty się skoncentrujesz? Gdzie jest twój skarb? Dla kogo ty służysz? Przed kim ty działasz? Gdzie ty inwestujesz? Pan Jezus, żeby podkreślić tą, ten swój fakt, tą swoją naukę, używa tu trzech faktów, słuchajcie, takich dość specyficznie dobranych, bo mógłby użyć wielu innych przykładów z życia człowieka. A on tu używa elementów z religijnego życia człowieka. Tak? Dlatego tutaj mamy taki wątek, który się pojawia, nie bądźcie jak obłudnicy, tak? W każdym z tych fragmentów, w drugim wierszu, jak to czynią obłudnicy, w piątym wierszu, nie bądźcie jak obłudnicy, w szesnastym wierszu, nie bądźcie smętni jak obłudnicy. Przy okazji to słowo obłudnik to jest greckie słowo, które na nasz dzisiejszy czas przeszło jako hipokryta. Tak? To jest greckie słowo hipokrytos. I to oznaczało w tamtych czasach po prostu aktora. To nie miało negatywnej konotacji, tak jak ma dzisiaj. Dzisiaj jak się komuś powie ty hipokryto, to raczej to nie jest przyjęte tak, dzięki, tylko to jest oskarżenie, tak? To jest obelga. W tamtych czasach to nie było żadną obelgą, to po prostu oznaczało to słowo aktora. Czyli kogoś, aktora, który występuje na scenie, tak? No wtedy filmów nie było. Więc kogoś, kto na scenie grał kogoś innego. Taka była idea tego słowa. Więc ludzie szli do takiego teatru greckiego, tak jak wiecie ze szkoły, może jeszcze pamiętacie, ten grecki teatr i te wszystkie greckie tam, prawda, przebieranki w tych teatrach. No i patrzył na takich hipokrytów, którzy tam na tej scenie grali. Pan Jezus tutaj odnosi się do rzeczy, które oni dobrze znali. Mówi, nie bądźcie jak aktorzy, którzy udają kogoś innego, kim nie są. O ile dobrze pamiętam, to nie sprawdziłem tego, to mi się tak z dawnych czasów tam gdzieś pałęta, ale w greckim teatrze na przykład kobiety nie mogły występować, tylko mężczyźni. Więc jeżeli były role kobiece, tutaj panie kiwają głowami, więc już mam jakieś tutaj wsparcie historyczne, więc jeżeli nawet były role kobiece, to tam byli faceci, tak? Za tymi maskami, no bo oni w maskach występowali, w tych tunikach. To byli aktorzy. Udawali kogoś zupełnie innego, niż w rzeczywistości byli. I Pan Jezus mówi, nie bądźcie tacy, żeby uzyskać coś od ludzi. Mówi, to po prostu nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu. Czy dajecie coś mi, czy przychodzicie w modlitwie, czy próbujecie coś ode mnie wziąć, tak? No bo post generalnie towarzyszył prośbom od Boga, do Boga, żeby coś od Boga uzyskać. Pan Jezus mówi, to nie ma sensu. To po prostu nie ma sensu. I przeciwstawia to wszystko temu, gdzie powinieneś się skoncentrować. Nie ma sensu wkładać wysiłku, bo to jest wysiłek, słuchajcie. Gra to jest wysiłek. Aktorstwo to jest ciężka robota. Człowiek musi zainwestować czas, myślenie, tak, wysiłek. Wiecie, jak to jest. Każdy z nas wie, jak to jest. Ciężko ludziom się przypodobywać, prawda? Bo każdy z nas był w sytuacjach, kiedy no, my byśmy czegoś może nie zrobili, no ale szef no, wymaga, no to przecież to zrobię, tak? I nie mówię, że to musi być coś złego, ale po prostu no, dopasuje się, żeby po prostu no, zainwestować w sytuację, tak? To jest ciężka robota. I Pan Jezus mówi, w swoim życiu nie tym powinniście się kierować. Znów, ja podkreślam, nie ma niczego złego, kiedy my się czasami dopasowujemy do sytuacji, do innych ludzi, do okoliczności. To nie o tym Pan Jezus mówi. Apostoł Paweł napisał, że ja dla Żydów jestem jak Żyd, tak? Dla tych, co są pod zakonem, jakbym był pod zakonem, dla tych bez zakonu, jakbym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu. I tam mówi, ja się potrafię dopasować, żeby głosić Ewangelię, tak? Więc nie ma nic złego w tym, żeby zmieniać swoje postępowanie, o ile to oczywiście nie jest grzech, tak? Apostoł Paweł nigdy nie udawał i nie kłamał w swoim postępowaniu, natomiast potrafił rozmawiać z Żydami jak Żyd, z poganami jak wykształcony w pogańskiej kulturze Żyd, tak? Potrafił to zrobić dla Bożej służby. ale nie czynił tego, żeby uzyskać ziemski zysk, tak? Żeby ci ludzie go akceptowali, żeby ci ludzie go słuchali i powiedzieli, o, fajny ten gość, potrafi z nami wszystkimi dobrze zagadać. Nie, jego inwestycja była w duchowe życie tych ludzi. I Pan Jezus tutaj mówi, ja nie oczekuję od was, moi drodzy, od obywateli mojego królestwa, że wy się wyzbędziecie tej cechy, że działacie dla uzyskania nagrody, odpłaty, zysku. Słowo zysk jest czasami takim prawie negatywne ma zabarwienie, prawda? Ale to jest normalne słowo. Nie, mówi, Pan Jezus mówi, ja oczekuję od obywateli mojego królestwa, że ukierunkują to tam, gdzie naprawdę jest ich skarb. Tam, gdzie naprawdę warto zainwestować. Tam, skąd pochodzi ta nagroda, która ma prawdziwą wartość. I dlatego pojawiają się tutaj pytania właśnie w związku z tym fragmentem, bracia i siostry, w co my inwestujemy, tak? Na co my w naszym życiu kładziemy nacisk? Co jest dla nas ważniejsze? Czy to, co możemy otrzymać w najogólniejszym sensie mówiąc, od ludzi, czy to, co możemy otrzymać od Boga? Czy zależy nam na Bożym błogosławieństwie, czy zależy nam na błogosławieństwie od ludzi? Czy zależy nam na tym, żeby było dobrze na tym tu ludzkim poziomie? Czy zależy nam na tym, żeby od Boga usłyszeć w odpowiednim czasie, dobrze, sługo dobry i wierny postępowałeś? To powinno być cały czas nasze pytanie, słuchajcie. W takim trybie powinniśmy żyć. To jest coś, z czym my powinniśmy się rozsądzać. To powinno być to takie diagnostyczne pytanie, a szczególnie, też, tak jak Pan Jezus tutaj używa szczególnie tych przykładów, powinno się też odnosić i do naszej służby przed Bogiem, tak? Do tych elementów, możemy powiedzieć, życia religijnego, które mamy. Bo tak jak Żydzi mieli swoje te elementy religijne, tak my też mamy w dzisiejszych czasach. My też jako Kościół mamy elementy, tak? Przychodzimy do zboru, słuchamy kazań, śpiewamy, modlimy się, składamy ofiarę, różne inne służby wykonujemy. I tu też powinno być to diagnostyczne pytanie gdzieś tam zadawane. Jaki ja mam w tym cel? Gdzie ja inwestuję? Dlaczego ja to robię? Dlatego, żeby ludzie widzieli? Dlatego, żeby od ludzi jakiś zysk otrzymać? Czy naprawdę zależy mi na tym, żeby Bóg był zadowolony po prostu ze mnie? Tak? Czy zdążam do tego celu i do nagrody w górze? I jak wiemy z innych fragmentów, jeśli Bóg jest z nas zadowolony, jeśli na Bożą nagrodę się nastawiamy, to wtedy Boże błogosławieństwo towarzyszy też nam i tutaj w tych ziemskich rzeczach. Oczywiście nie zawsze jest to błogosławieństwo takie, jak my byśmy sobie wyobrażali, bo często Boże błogosławieństwo przychodzi w formach, które nam do głowy by nie przyszły, ale zawsze to jest Boże błogosławieństwo. I nawet jeżeli w danym momencie życia wydaje nam się, że to jest żadne błogosławieństwo, to jeśli trzymamy się Boga i koncentrujemy się na tym, co jest słuszne w Jego oczach i inwestujemy w to, co jest słuszne w Jego królestwie, to czas zawsze pokaże, że to było błogosławieństwo. Nie możemy wypaść spod Bożego błogosławieństwa, jeżeli trzymamy się Jego zasad i Jego inwestycji. Dlatego zawsze to jest coś, co warto pamiętać i warto podkreślać. Posłuszeństwo Bożemu Słowu, życie w szczerości w Bożym Słowie jest tym, co nas zabezpiecza przed wszystkim i tym, co gwarantuje nam tą nagrodę i ten zysk i Boże błogosławieństwo w niebie, ale też i tutaj na ziemi. Więc chciałbym was, bracia i siostry, zostawić z takim właśnie ważnym pytaniem, gdzie jest twój skarb? Gdzie ty inwestujesz? Co zajmuje to główne miejsce w twoim życiu? I tak, to nie jest łatwe. To jest bardzo trudne. dla grzesznej natury to jest niemożliwe. Ale znów tak jak w przypadku innych rzeczy. Skoro Jezus Chrystus za mnie umarł, skoro On swoje życie poświęcił, a nie umarł za teorię, to co ostatnio często podkreślam, nie umarł za jakąś ideę, która jest nierealna, która jest utopijna. On umarł po to, żeby to miało konkretny, realny wpływ. To możemy skoncentrować się na Jego Królestwie. Możemy skoncentrować się na inwestycji w Jego dziedzinę życia i gromadzić sobie ten skarb, tak jak 20 wiersz mówi, w niebie, tak? Gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i gdzie nie kradną. Tutaj Pan Jezus jeszcze dotyka innego tematu. No tu jest kilka innych tematów pobocznych oczywiście, gdzie porównuje wartość inwestycji czy zysku z ludzi i zysku z Bożego Królestwa. I to jest absolutnie nieporównywalne. Tak jak powiedziałem, będziemy więcej mówić na temat samej modlitwy, bo to też jest znamienne, że w takim kontekście Pan Jezus tą modlitwę daje, tak? I tam mówi o odpuszczaniu tych win, tak jak to tutaj mamy, o przebaczaniu. Ale kontekst, to co chciałbym, żebyście zapamiętali, kontekst tych fragmentów jest właśnie taki. Inwestuj w Boże Królestwo. Jeżeli jesteś obywatelem Bożego Królestwa, inwestuj w Boże Królestwo. Tam jest prawdziwa nagroda, tam jest prawdziwy zysk. I jeżeli to będziesz pamiętał, to twoje serce też tam będzie. Bo twoje serce po prostu podąża za zyskiem. Taki jest naturalny mechanizm. Amen.